Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś zabiorę Państwa w świat motoryzacji, a moimi gośćmi są prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro Mirosław Socha.
Dzień dobry.
I pan Andrzej Muszyński, komandor rajdu i wiceprezes stowarzyszenia.
Dzień dobry.
Nasze spotkanie najchętniej zaczynałbym zawsze od pytania, czy eksponatów przybywa, a zainteresowanych motoryzacją, historią też. Jak to wygląda?
Jest duża fluktuacja, jeśli chodzi o eksponaty, ponieważ staramy się, żeby ciągle zmieniać ekspozycje zarówno w muzeum, jak też podczas wystaw na rajdach. Bo oczywiście, jeżeli się opatrzy pewna wizja, no to nie przyciągnie tych samych ludzi, którzy byli, bo na nowych zawsze liczymy, ale oczywiście doceniamy tych, którzy nas doceniają i regularnie odwiedzają i muzeum, i nasze rajdy. A przypominam, że w tym roku to już 15. edycja tej imprezy.
O rajdzie powiemy szczegółowo, zachęcając Państwa do obserwowania tego, co dzieje się na naszych drogach i w różnych miejscowościach, bo rzeczywiście kawalkady nie da się przegapić, to jest pewne. Ale też pewnie będziecie w takich wielu miejscach, gdzie będzie można po prostu przyjść i w takim stacjonarnym wydaniu popatrzeć na eksponaty. Jednak pozostańmy na razie jeszcze przy tych eksponatach, bo warto, abyśmy chyba przypomnieli naszym słuchaczom, jak duże są to zasoby.
Jeśli chodzi o zbiory muzeum, to składają się z depozytów naszych własnych egzemplarzy i oczywiście przedmiotów, które my zebraliśmy prywatnie jako członkowie stowarzyszenia, czyli nasze pojazdy, pojazdy wypożyczone do muzeum oraz pojazdy stowarzyszenia. Jest tego kilkadziesiąt samochodów, drugie tyle motocykli, są rowery i inne sprzęty techniczne, bo jest to muzeum techniki, więc są tam różne przedmioty. Oczywiście część tych aut, które były w depozycie, właściciele w każdej chwili mają możliwość pozyskania z powrotem, zrobienia remontu, przejażdżki czy czegokolwiek innego. Stąd następują różne dynamiczne zmiany ekspozycji.
A ile osób w tej chwili działa aktywnie w stowarzyszeniu?
No, mamy ponad 70 członków rzeczywistych stowarzyszenia i kilkunastu kandydatów. Jeżeli chodzi o kandydatów, jest to roczny okres kandydacki, który kończy się różnie. Można zostać przyjętym bądź też nie.
A skąd takie obostrzenia dla tych, którzy chcieliby dołączyć do waszego grona?
To jest logika demokracji. Nie możemy sobie pozwolić na to, że przyjdzie grupa z zewnątrz, która nie reprezentuje, na przykład jeśli chodzi o zbiory, niczego, nie wnosi wiele do stowarzyszenia, a gdyby została z automatu członkami stowarzyszenia, to najbliższe walne mogłoby spowodować, że po stowarzyszeniu nie zostanie nic. Dlatego w tego typu kolekcjonerskich stowarzyszeniach czy hobbystycznych, po pierwsze, na ogół praktykuje się, że jest osoba wprowadzająca, która zna takiego delikwenta, wie kto to jest. Czy rzeczywiście myśli podobnie, że, czy będzie ciągnął ten zabytkowy wózek w jednym kierunku, a nie w przeciwnym. Więc to są te niuanse, które trzeba brać pod uwagę. Po to jest ten roczny okres zapoznawczy, żebyśmy wiedzieli, kto to jest, po co przyszedł do stowarzyszenia, co wnosi i wtedy podejmujemy dopiero decyzję jako zarząd o przyznaniu praw członkowskich.
Czyli jeśli ktoś nas teraz słucha, taka osoba, która interesuje się historią techniki motoryzacji, posiada nawet, załóżmy, odrestaurowany motocykl WSK 125 i pomyślała sobie teraz, chciałabym być, czy chciałbym być członkiem waszej organizacji. Co powinno zrobić?
To jest bardzo prosta procedura. Wystarczy przyjść o 19 we wtorek do naszego biura na terenie Węglówki. To jest budynek 35. Tam się odbywają regularnie zebrania. Dodatkowo we czwartki o tej samej godzinie odbywają się zebrania klubu motocyklowego. Więc można sobie przyjść, wybrać dowolną formę uczestnictwa w stowarzyszeniu. Jeżeli ktoś chce jeździć z klubem, to już klub decyduje, czy się zwiąże z tą osobą, czy nie. Natomiast w stowarzyszeniu, jeżeli ktoś rzeczywiście posiada jakiś egzemplarz techniki zabytkowej, ma ochotę działać, zapraszamy serdecznie, ponieważ preferujemy kategorię działaczy, a nie ziewaczy.
A jeśli to byłby ktoś, kto jeszcze nie posiada żadnego eksponatu, ale bardzo się interesuje historią na przykład motoryzacji czy techniki?
No to oczywiście przez ten okres stażu kandydackiego spokojnie może się zaopatrzyć w jakiś przedmiot techniki. Oczywiście my przeprowadzamy wstępną rozmowę. Kto to jest? Człowiek się przedstawia, mówi, co go interesuje, w jakim kierunku chciałby pójść, co robić i tak dalej. I to jest bez jakiejś napinki, ponieważ to nie jest organizacja, powiedzmy, biznesowa, a organizacja hobbystyczna. Więc doceniamy ludzi, którzy mają pasję, bo ta pasja również nas nakręca od wielu lat.
Można by rzec, za nami wiosna. Ta wiosna zapowiadała się w waszej organizacji tradycyjnie jako czas różnego rodzaju wydarzeń, które no, nie wiem, czy były równoprawne temu, które nastąpi właśnie teraz, ale przypomnijmy może, że te spotkania chociażby miłośników youngtimerów czy inne za wami, co się wydarzyło w tej kwestii?
No mnóstwo. Motocykliści otworzyli oczywiście sezon motocyklowy. Zrobiliśmy wystawkę starszych motocykli wokół fontanny tradycyjnie na rynku Kościuszki. Jesteśmy już po paru imprezach motocyklowych, ale tak jak słusznie zauważyłeś, odbył się rajd Youngtimera. Impreza, która nad wyraz korzystnie została odebrana przez środowisko posiadaczy nieco starszych aut, ponieważ zgłosiło się mnóstwo załóg, a z tego co wiem od organizatorów musieli ograniczyć ilość przyjmowanych chętnych. Tak bardzo wielu chciało wystartować w tej imprezie, więc to dowodzi, że ta forma była strzałem w dziesiątkę. Oprócz tego wspieramy też różne inne organizacje. Między innymi brałem udział wczoraj w święcie 18 Pułku Rozpoznawczego, z którym od wielu lat współpracujemy. Pokazaliśmy na placu przed farą naszego Lublina oraz M-kę, która stała na skrzyni tegoż Lublina. Bardzo to cieszyło oczy białostoczan, ponieważ są to już kształty, których na drogach się nie widuje, a są bardzo sympatyczne.
Wspominacie o tym zainteresowaniu, jakim cieszą się youngtimery, czyli te jeszcze nie tak bardzo leciwe pojazdy, eksponaty, często pewnie właśnie na chodzie, a może czasem używane na co dzień. Kto się interesuje takimi rzeczami? To są ludzie, którzy w młodości tym jeździli, wychowali się jako dzieci w tych samochodach czy na tych motocyklach, czy jeszcze jakoś inaczej?
Odbywa się to na takiej zasadzie, że młody człowiek na ogół nie posiada jeszcze wystarczającego kapitału, żeby pozwolić sobie na auto rzeczywiście leciwe, powiedzmy z międzywojnia, ponieważ nabycie egzemplarza odrestaurowanego to już są kwoty bardzo wysokie. Kupienie czegoś do remontu powoduje, że trzeba poświęcić temu czas i pieniądze oczywiście. Więc ludzie młodzi na dorobku, którzy muszą pracować, mają nierzadko młode rodziny. Nie mają czasu, żeby się tym zająć, ale też nie mają kapitału odłożonego, bo niby kiedy mieliby odłożyć. W związku z tym celują w ten segment aut z jakichś powodów kultowych czy też kolekcjonerskich, ale młodszych, znaczy tańszych. Natomiast osoby z jakimś zasobem kapitału na ogół kupują już sobie upatrzony model i to już z różnych powodów. Albo jakiś sentyment kiedyś ktoś miał, albo na przykład ktoś w dzieciństwie pasjonował się akurat daną marką czy modelem, gdzieś czytał albo miał jakąś zabawkę tego typu. I ludzie z takich różnych powodów sentymentalnych są w stanie zainwestować kapitał, kupić sobie autko i tym jeździć. No oczywiście są też tacy zakręceni ludzie, jak tutaj mój kolega Andrzej, który wiele lat już rzeźbi w pozostałościach Fiata ABL i on akurat w przeciwieństwie do innych rzeźbiarzy nie odrzuca to, co niepotrzebne, żeby została bryła rzeźby. On dokłada do tego, co pozostało z tego Fiata. On ciągle tam coś dokleja. No i muszę powiedzieć, że Fiat nabiera kształtów.
Co to za Fiat?
Chciałbym wspomnieć, że jako młody człowiek w 1974 roku nabyłem swojego Fiata 1100 BL za dwie pensje przeciętne wtedy, czyli to dzisiaj by było, powiedzmy, biorąc pod uwagę średnią krajową, dużo, ale takie białostockie warunki, powiedzmy 5-6 tysięcy. I to wtedy tak zapłaciłem. Wzięło się stąd, że stało sobie w garażu. Sąsiad, od którego kupiłem właśnie, dostał na talon syrenkę, szczyt wtedy szpanu i w ogóle, no, wszystkiego. Dyrektorzy jeździli, prawda, prezesi. No i ja ten samochód już mam tyle czasu. Następnie udało mi się kupić drugiego, który jest podobny. To jest ta sama rodzina, ale jest troszeczkę starszy, różni się niewiele. Kupiłem go jako dawcę tak zwanego, żeby pozyskiwać jakieś elementy ewentualnie. No ale tak się złożyło, że jest już w 90% prawie odrestaurowany. I w tym roku pewnie się nie uda, ale w przyszłym może już na rajd pojadę. Także tak to wygląda. Wtedy ten Fiat dla mnie to był taki normalny, bo na ulicach stało pełno jakichś, prawda, samochodów z lat 40., 50., bo w innych w Polsce nie było, prawda, i tych staruchów było mnóstwo, potem syrenka, mały Fiat, to wszystko zaczęło nagle znikać z ulic i zniknęło definitywnie. Także podobnie jest dzisiaj, no, młodzi ludzie, dla nich Fiat 120p to czasami jest historia, bo no są młodymi bardzo osobami, ale również bardzo atrakcyjnym, Fiat oczywiście o tym mówię, jest bardzo atrakcyjnym pojazdem. Także
mówimy
tak
o tej
wygląda.
Historii i okazuje się, że rzeczywiście każdy może sobie na tym rynku znaleźć, czy to z punktu widzenia swojej zasobności portfela, czy swojego zafascynowania jakąś konkretną marką egzemplarz. No ale to wszystko zmierza do waszego święta, które już się rozpoczyna, można by rzec, i będzie, myślę, okazja zobaczyć was w wielu miejscach. Opowiedzmy wobec tego o białostockim rajdzie Moto Retro, który właśnie startuje, no i który potrwa do 23 czerwca.
Rajd, 15 rajd, białostocki rajd Moto Retro startuje w czwartek. W Boże Ciało zapisy robimy chętnych uczestników. Lista jest zamknięta, mamy 50 załóg. 30 jest spoza Białegostoku, z zagranicy oraz z Polski. 20 nasi koledzy, którzy wyrazili chęć pojechania w tym rajdzie. Rajd jest dwudniowy, bo on jest od piątku do soboty właściwie. Pierwszego dnia będziemy sobie troszkę jeździć po, tak na luzie, można powiedzieć, po okolicach Narwi, Śliwna. Tam chcemy pojechać, być może Choroszczy, jeszcze nie wiemy do końca.
A skąd wy startujecie w piątek?
Startujemy sprzed Galerii Jurowiecka rano o godzinie 10:00. Z parkingu właściwie takiego przy Jurowieckiej naprzeciwko galerii jest ogromny parking, no i stamtąd formujemy kolumnę i ruszamy w kierunku Śliwna. Po powrocie, tak w godzinach 15:30 będziemy montować ekspozycję, wystawę. Będziemy ustawiać samochody, ogradzać i tak dalej, i tak dalej. I o 16:00 mamy zamiar ją oficjalnie jakby otworzyć i ona będzie sobie do rana następnego dnia stała, także no w nocy nie polecam zwiedzania, bo będzie ochrona tam pilnowała profesjonalna tych pojazdów.
A do której ewentualnie można będzie?
No ja myślę, że do 22:00 to spokojnie można tam chodzić, bo od 22:00 przejmuje jakby ochronę tego firma zawodowa, więc no będą raczej, na pewno można przejść i popatrzeć, ale to już nie będzie to takie swobodne. Następnego dnia w piątek ruszamy w trochę dłuższą trasę, ciekawszą może, bo pierwsza w założeniu miała być, czyli w piątek, taka bardziej turystyczno-krajoznawcza.
To zapytam, dlaczego Śliwno?
Dlatego Śliwno, że w Śliwnie jest kładka edukacyjna, która prowadzi do Waniewa. No i ja jako człowiek obcy, nie z Podlasia, doceniam takie rzeczy bardzo. Jest to na skalę Europy po prostu miejsce bardzo ciekawe. Amazonka Podlaska, czyli Narew, która płynie tam wieloma tymi swoimi nurtami, jest bardzo ciekawa. Dla ludzi na pewno z zewnątrz również. No, ale niestety jest tam jakaś awaria, która w momencie planowania no, nie była brana pod uwagę. I prawdopodobnie nie uda nam się przejść do Waniewa. No ale przynajmniej trochę tą kładką się przespacerujemy.
To będzie piątek?
Piątek, tak. I to taki krótki będzie ten wypad nad Narew, żeby zdążyć te ekspozycje zmontować. Natomiast piątek to już będzie Supraśl.
W sobotę, przepraszam.
Będzie Supraśl. Tam spotkamy się z piknikiem militarnym Misja Wschód, bo oni też w tym czasie
organizują. A o której planujecie wyjechać z Białegostoku w sobotę?
O 10 rano.
To jest taki moment, kiedy też można przyjść i
oczywiście,
uczestniczyć,
jest,
tak? W waszej wyprawie.
Spektakularny moment, bo to wszystko rusza, prawda?
Nie zawsze wszystko rusza.
No, na ogół u nas rusza, panie redaktorze. Także
wierzę, że tak właśnie będzie
i tym razem. Ja wykluczam jakiekolwiek awarie, bo jakoś tak przez te 14 edycji, no nie mieliśmy większych awarii i oby tak było dalej. Następnie będzie Czarna Białostocka. Też tam postój, zrobimy pokaz dla mieszkańców. I później pojedziemy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, gdzie będzie postój. Tam sobie zwiedzimy skansen, spożyjemy obiad w niedalekim Wikingu. No i wracamy na bazę i to będzie praktycznie cały rajd. Miejmy nadzieję spokojny przy odpowiedniej pogodzie, bo nie życzymy sobie absolutnie deszczu, bo mieliśmy kilka już takich historii, gdzie nam po prostu deszcz rozpędzał imprezę. Po prostu ulewa niestety nie sprzyjała podziwianiu tych pojazdów.
Trzymajmy kciuki wobec tego za pogodę. No i co? I polecamy Państwa uwadze ten rajd, bo to jest okazja rzeczywiście, by zobaczyć eksponaty, które być może część z nich jest po raz pierwszy.
Tak, ja chciałbym powiedzieć, że takim kluczowym momentem pokazów naszych, które odbędą się w Supraślu i w Czarnej Białostockiej, będzie udział dwóch takich naprawdę wiekowych samochodów. Pierwszy to będzie Rambler z 1903 roku, drugi to będzie Brush z 1911, produkcji amerykańskiej OBA. Rambler brał udział w 2013 roku w rajdzie Londyn-Brighton. To jest taki elitarny rajd dla pojazdów wyprodukowanych przed 1905 roku. 90 kilometrów udało się przejechać. Także naprawdę...
Przepraszam, zapytam o napęd. Na co to jest?
To jest silnik benzynowy. Prosty, podejrzewam, że jednocylindrowy. Nie wiem, jak to tam faktycznie jest, ale tak prawdopodobnie właśnie, jak mówię, że jest to prymitywny dosyć sprzęt.
1903 rok.
Trzeci rok, ale bardzo piękny wizualnie. To taka naprawdę perełka.
A kto jest właścicielem tego samochodu?
Właścicielem jest pan Marek Sankowski z Warszawy, znany kolekcjoner. Także będziemy go gościć, zresztą nie po raz pierwszy w Białymstoku. Będą również inne ciekawe samochody. Będzie Opel 1201 czy 2, 1202 chyba, z 1933 roku. Będzie Ford T oczywiście, będzie Dodge 38, będzie BMW, piękny BMW, przyjedzie 327 z 1938 roku. Będzie Mercedes-Benz 320 z 1937, będzie firma nasz 27 rok produkcji. To będą te takie no naprawdę perełki także.
Rzeczywiście
bardzo
nawet
polecamy.
Perspektywa czasu budzi podziw, bo jeśli jesteśmy w stanie, czy też kolekcjonerzy są w stanie utrzymać na chodzie, że tak powiem, pojazdy, które zostały wyprodukowane w 1903, 5 czy 30 roku, no chylę czoła.
Oczywiście trzeba też oddać sprawiedliwość producentom tych pojazdów, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to były początki motoryzacji, w związku z tym i doświadczenia producentów nie były imponujące, a mimo to udało się stworzyć pojazdy, które były na tyle trwałe, że wysiłkiem kolekcjonerów do dziś są sprawne.
To powiedzcie jeszcze, panowie, czy taki pojazd z 1903 roku, on naprawdę składa się z oryginalnych części, czy tam trzeba było, powiedzmy, dorabiać jakieś elementy na nowo?
Niewątpliwie niektóre elementy drobne trzeba było dorabiać. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jest odlewany w Chinach blok silnika, czy też jakieś tłoki wstawiane, robione chałupniczo gdzieś tam, czy coś. To nie są tego typu składaki. To są w większości auta oryginalne, gdzie ilość dorabianych części jest minimalna oczywiście. Są też sprawy typowo eksploatacyjne, bo jak wiemy, łożyskowanie w wszelkich obracających się mechanizmach się zużywa, więc to są normalne sprawy. Natomiast klucz takiego pojazdu, czyli jego zawieszenie, napęd, to są rzeczy oryginalne i tym bardziej godne podziwu. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, wtedy firmy produkujące takie pojazdy starały się konkurować ze sobą trwałością, prędkością, osiągami tych pojazdów, komfortem, natomiast nie szybkością utylizacji. Natomiast czasy się zmieniły, więc w tej chwili firmy starają się jak najszybciej własne produkty poddać recyklingowi i im szybciej się zepsuje po okresie gwarancyjnym, tym większy sukces producenta.
Historia motoryzacji. Ja myślę, że szanowni słuchacze, jeśli odwiedzicie uczestników białostockiego rajdu Motoretro, to zagadnijcie ich, zadajcie im jakiekolwiek pytanie, a poznacie historię motoryzacji w długich, fascynujących opowieściach. Musimy kończyć nasze spotkanie. Przypomnijmy, że to właśnie teraz, w ten weekend, odbędzie się 15. białostocki rajd Motoretro, a dziś moimi gośćmi byli prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro Mirosław Socha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Andrzej Muszyński, komandor rajdu i wiceprezes stowarzyszenia.
Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.